Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Zofia Skarbek. Pani Zofia ostatnio została odznaczona krzyżem ze Słońców Sybiru. Pani Zofio, gratulujemy. Ja gratuluję w imieniu całej redakcji Radia SBS.
Bardzo dziękuję pani Doroto. Jestem bardzo zadowolona. Tego odznaczenia muszę przyznać.
Czy mogłaby pani naszym słuchaczom przekazać informacje dotyczące pełnego uzasadnienia tej nagrody, tego odznaczenia?
Z wielką chęcią. Proszę pani, to odznaczenie zostało ustanowione wnioskiem z 17 października 2003 roku. Cytuję tutaj, jako wyraz narodowej pamięci o obywatelach polskich deportowanych w latach 1939-1956 na Syberię, do Kazachstanu i północnej Rosji, w hołdzie dla ich męczeństwa oraz wierności ideałom wolności i niepodległości. To było dawane obywatelom polskim, którzy byli obywatelem Polski w czasie wojny i dzieciom urodzonym na zesłaniu. Chciałam tylko dodać, że krzyż jest nadawany przez prezydenta Rzeczpospolitej Polski, co dla nas jest wielką, naturalnie bardzo honorowym odznaczeniem.
Gratulujemy jeszcze raz.
Dziękuję. Co dalej mogę pani powiedzieć?
I proszę powiedzieć o państwa deportacji.
Urodziłam się w Polsce w 1936 roku na Polesiu w Kamieniu Koszyńskim. Moi rodzice poznali się na Polesiu, chociaż pochodzą z krakowskiego i z Nowego Sącza. Ojciec był kierownikiem szkół polskich na część Polesia, o ile nie na całe Polesie. I także był w Wojsku Polskim w rezerwie podporucznikiem. Tadeusz Kurzeja, to jest moje nazwisko jako Zofia Maria Kurzeja. Mój mąż był Andrzej Skarbek, który był przez Warszawę przeszedł i był w Armii Krajowej, więc przez Niemcy i spotkaliśmy się w Melbourne.
Pani znalazła się tam jako mała dziewczynka na Syberii,
bardzo
tak?
Mała, więc moje urodziny były w sierpniu, 11 sierpnia. Mój ojciec był już wezwany do akcji na początku sierpnia. Musiał się stawić do Kowla, ale przyjechał na moje urodziny i to jest ostatni raz, kiedy go widziałam. Wtedy, w 1940 roku, w kwietniu była deportacja nas do Rosji. Moja mamusia, mój brat starszy ode mnie o 5 lat, Janusz Kurzeja i ciocia, która była z nami na wakacjach, zupełnie nie była na liście osób, które miały być wysyłane, ale żyli ją też.
Kompletnie przypadkowo, tak?
Zupełnie. Chyba gdzieś koło 4 nad ranem, stuk, puk. Ogromny hałas do domu i wchodzi. Mieliśmy szczęście, bo był oficerem NKWD, czyli troszeczkę łagodniejszy, bym powiedziała, niż inni ludzie mieli. I mówię mojej mamie, że mamy się spakować i być gotowi do wyjazdu za jakieś pół godziny. I że spotka się ze swoim mężem, będzie nam bardzo dobrze, gdzie jedziemy. Ale dodał, żeby mama wzięła tak dużo ciepłych rzeczy, jak może, bo tam, gdzie nas zawiozą, będzie bardzo zimno.
Właśnie, czy pani dokładnie pamięta te wydarzenia sama? Czy one później w jakiś sposób były opowiadane w opowieściach w rodzinie, przez rodziców i one w taki sposób się utrwaliły? Czy faktycznie pani pamięta? Bo to młody wiek, prawda? Trzyletnie
tak,
dziecko.
Ale co pamiętam, dziwna rzecz, to był zapach chleba świeżo upiekonego, który przyniosła nam nasza, ponieważ matka pracowała i ojciec też, mieliśmy w domu służącą i niankę dla nas. Ja miałam tylko 3 lata, więc musiałam mieć jakąś opiekę w domu. I wie pani, ten zapach chleba ze mną został na zawsze. Reszta, to jest bardzo trudno powiedzieć, co się pamięta, a co właściwie z opowiadania. Moja matka bardzo dużo pisała na ten temat, więc Nie wiem. Tyle pamiętam, proszę pani, że w naszym wagonie, jak nas wywozili, był także Krzysztof Łańcucki. Byliśmy w tym samym wagonie, na tej samej pryczy. To były wagony dla przewożenia bydła, ciemne, bez powietrza, z jednym maleńkim okienkiem. Po prostu straszne warunki. I Krzysiek i ja siedzieliśmy na wysokiej pryszy, tam gdzie dzieci sadali. I razem mieszkaliśmy na Kazachstanie, gdzie nas zawieźli. Chyba dwa i pół tygodnia zabrała podróż. Wiem, że mama patrzyła przez okienko, jak mijaliśmy Ural i mówi, jedziemy do Azji. I właściwie to był taki koniec z Polską i z Europą. Bardzo ciężko mi czasami o tym mówić.
Jeśli mogę zapytać, proszę nam powiedzieć, ile pani w tej chwili ma lat?
Będę miała 80.
I te wspomnienia są cały czas bardzo żywe.
Dlatego, że jestem bardzo związana z Sybirakami, którzy tutaj są, szczególnie w Wiktorii. Jestem prezesem Stowarzyszenia Polskich Sybiraków w Wiktorii. Więc to się powtarza często. Często się widujemy parę razy do roku. Teraz będziemy mieć 10 kwietnia przeświętą katyńsko-sybiracką i obchody upamiętania właśnie tych, którzy zginęli. Więc ta deportacja 2,5 tygodnia w tych okropnych wagonach, strasznych, gdzie biegło się, mama biegła po wodę gorącą, żeby tak zwany kipiatok, żebyśmy coś ciepłego mieli. No i ten chleb z Polski, tam była też jakaś słonina, w ogóle co mogła mama znaleźć w domu, z sobą wziąć. Tymśmy się po prostu karmili i tak przeszliśmy przez te 2,5 tygodnia, bo właściwie jedzenia nam dużo nie dawano. Była jakaś zupa, w której może pływały, a może nie. Nie wiadomo co, jakieś śledzie, jakieś nie wiem co to było. Jedliśmy, bo byliśmy głodni. Także było bardzo ciężko, że nie było po prostu, że tak powiem, ubikacji. Czyli wszystko działo się przez dziurę, za kocem, dla prywatności. Ja nie mam pojęcia, jakbyśmy to w ogóle przeżyli. No, jak nas wysadzili w miejscowości koło Głębokoje, czyli już bardzo zacofany świat, głęboki świat, zostawili nas po prostu na stepach i to też było nad ranem, bo oni wszyscy wszystko bardzo lubieli robić w czasie nocy albo wcześniej nad ranem, jak jeszcze było ciemno. I zostawili nas zupełnie dla swoich własnych sił, ale zaczęło przychodzić ludność. Zaczęła przychodzić z tych kołchozów. Trochę się nami zajęła, że zawiozły nas do właśnie tam, do miejsca, gdzie mieszkaliśmy.
To byli Rosjanie, którzy wami się zajęli?
To byli Rosjanie, tam było tak bardzo dużo różnych naści. Kirgistanie, Kazachstańczycy. Byli także z Korei, z jakiejś wojny rosyjsko-koreańskiej. Ponoć niektórzy też tam Polacy mieszkali z dawnych, dawnych czasów. Jak przyjechaliśmy na to miejsce wreszcie w Głębokoje, moja mamusia była wysłana do pracy. Myśmy mieli taką, niektórzy, lepionkę, chałupy po prostu budowane w ziemi. To były po prostu stepy, na których nic, w ogóle nic nie rosło. O tyle, że czasami była trawa, więc były krowy, pasły się, a nam zadanie mojego brata i moje było zbierać, i Krzyśka było zbierać kiziaki, suszyć je i potem to było używane jako ogrzewanie.
Czyli krowie łajno, tak?
Aha. Był głód okropny. naprawdę okropne, z tym, że mamusia, to znaczy ludzie, którzy pracowali, dostawali choć trochę jakieś pieniędzy. A poza tym moja mama mogła handlować rzeczami, które ojca buty, cholewy, swoje własne futra, bo tak jak mówię, pozwolili nam wziąć ciepłe rzeczy. Więc handlowała tym jak mogła za jedzenie, bo pieniądze tam nie były dużo warte. Ktokolwiek mógł jakieś jedzenie dostać, to był bardzo zadowolony. Oprócz tego, że na Stelinę urodziny dostawaliśmy cukierki. Jak weszło wojsko niemieckie do Rosji, Rosja wtedy była już bardzo osłabiona, to znaczy potrzebowała żołnierzy. Więc nasz generał Sikorski jeździł często do Rosji i tam zaszła ustawa amnestii tak zwanej, chociaż myśmy nikomu nic nie zagrozili, ale niech będzie amnestia. Więc wypuścili Polaków, mężczyzn i kobiety, które mogły pracować z gulagów, miejsca pracy, właściwie to były więzienia pracy. No i Sikorski i generał Anders koniecznie chcieli, żeby rodziny tych mężczyzn, którzy będą żołnierzami, też wypuścili. Stało się tak, że myśmy już nie mieli nikogo z wojska, bo ojciec zginął, więc być może, że nie moglibyśmy nigdy wyjechać, z tym, że polskie wojsko uformowało się bardziej na południe Rosji, wysłało polskich żołnierzy, żeby szukać Polaków po Rosji. Krzysztof Łańcucki i jego matka wyjechali trochę wcześniej od nas, a myśmy byli nieuprawnieni. Nieuprawnieni to znaczy wszystkie nasze dokumenty, paszporty i tak dalej były odebrane. Nie mieliśmy w ogóle obywatelstwa żadnego. No i ten polski żołnierz, biedny, przyszedł do Głębokoja i powiedział, że my jesteśmy jego rodzina. No i wtedy mamusia musiała jechać do biura NKWD, gdzie było podpisane wszystko i byliśmy uwolnieni ruszać się po Rosji. Więc stamtąd musieliśmy jechać jakoś na południe. Nikt nam właściwie w tym nie pomagał. Mama bardzo dobrze orientowała się, mówiła po rosyjsku, więc mówi, że musimy jechać właściwie na północ dalej do Kazachstanu, żeby złapać jakiś pociąg. I w ten sposób po tygodniach po prostu dostaliśmy się na południe Kazachstanu i do wojska. I potem już od tego czasu razem z wojskiem po prostu wydostywaliśmy się z tego raju. Generał Anders powiedział, że trzeba Polaków jak najdalej od Rosji wywieźć, więc przez Kaspijskie Morze dostaliśmy się do Persji, do Pachlewi. Była straszna tragedia z tym, że Sikorski pytał się, gdzie są oficerowie. Wypuściliście ludzi, czy wojskowych, czy ludzi, którzy mogli być w wojsku, ale gdzie są oficerowie? Było ich brak. Wtedy wiedzieli o 15 tysięcach. I niestety amnestia się skończyła i więcej Polaków nie wypuścili. No ale myśmy się dostali do Persji, do Pachlewi, potem do Teheranu i w Teheranie zaczęli gdzieś dalej od tej Perska Zatoka była bardzo niebezpieczna. W ogóle ta część kraju była bardzo, ziemi była bardzo niebezpieczna. Więc chcieli nas wywieźć dalej i polski rząd w Londynie miał bardzo dużo do powiedzenia na ten temat. I niektórzy ludzie byli wysłani do Afryki, a niektórzy do Indii. Myśmy byli wysłani do Indii, do obozu w Karachi, tak zwany Country Club, pod namiotami. Gorąco bardzo. Muszę wspomnieć, że mój brat bardzo chorował. Ja nie miałam szkarlatyny w Teheranie, ale i byłam w szpitalu parę tygodni, ale potem jakoś jakby wyszłam z tego, ale Janusz chorował bardzo i zajęło się nim Wojsko Polskie. Janusz był 5 lat starszy ode mnie, miał 10 lat, więc wojsko się nim zajęło w szpitalu wojskowym. Wyzdrowili go i został w wojsku jako drębacz. Nauczyli go grać na bębnach. Po przesłuchaniu, czy ma w ogóle jakiś słuch, czy nie, i prowadził defilady polskiego wojska. Został nawet uznany jako były żołnierz. No i jakiś czas nie mieliśmy z nim kontaktu dużo, bo był z wojskiem, ale potem połączyli nas. I z Teheranu, przeszło rok byliśmy w Teheranie, wywieźli nas do Indii, do Karachi, tak jak przedtem mówiłam, też po jakimś roku. Moja mamusia dostała pracę w administracji, a potem jako nauczycielka, więc prowadziła z innymi nauczycielami szkoły polskie powszechne, a potem nawet gimnazjum powstało.
W Indiach.
Indie dla nas były wspaniałe.
Ile było Polaków wtedy w Indiach?
Jakieś 3000 chyba, może więcej.
W tym jednym obozie, w jednym miejscu?
Tak, w jednym miejscu zwane Walivade. Na południe od Mumbai, na południe od Pune, to jest bardzo duże miasto, na północ od Goa. Obóz był bardzo, bardzo dobrze zorganizowany. Mieliśmy szkoły, kościół, szpital.
Kto za to wszystko płacił? Kto to finansował?
Finansowane było trochę przez rząd polski w Londynie, trochę przez Anglię i trochę także przez United Nations Refugee, UNRWA Organization czy Association. Były postawione szałasy, ale naprawdę bardzo, bardzo dobrze zorganizowane. W Indiach byliśmy 5 lat i to był dla nas bardzo dobry czas. Były rozrywki dla dzieci, oprócz szkoły, harcerstwo, teatry i nawet mieliśmy kino. Bardzo dobrze żyliśmy się z Hindusami. Oprócz tego był wielki obóz, a raczej jeden z maharadży hinduskich w Balaczadi oddał część swoich posiadłości dla polskich sierot. To było niesamowite, ponieważ te sieroty były znalezione w Rosji albo później osierocone przez przedostanie się z Rosji. Między innymi tam był Tadeusz Dobrostański, który mieszka w Melbourne i po jakimś czasie byli przeniesieni do nas, do Walivade. Szkoły były wspaniałe, mieliśmy 4 powszechne i gimnazjum, i także gimnazjum, które przygotowywało młodzież do pracy zawodowej na przyszłość. No było wspaniale zorganizowane i muszę tu przyznać, że to były kobiety z dziećmi z pomocą niektórych wysłanych czy z żołnierzy, czy z polskiej delegacji z Londynu. Naprawdę młodzież była wychowywana w wspaniałym duchu polskim i tymi ideałami wolności i niepodległości, że kiedyś wrócimy do Polski.
I tak się nie stało.
Nie stało się tak, dlatego że po prostu 10 lat zabrało nam, ta wędrówka po świecie zabrała nam 10 lat, aż dojechaliśmy do Australii. Ja osobiście, znaczy ja z rodziną, z bratem, mamą i ciocią z Indii, jak India dostała niepodległość w 1947 roku, likwidowali Walivadę. I co znowu z tymi Polakami robić? Wysłali nas także do Afryki, do Ugandy, obóz Kodża. Afrykańskie obozy były też dobrze zorganizowane, ale ja uważam, że Walivadę było ponad organizacją afrykańską. Mieliśmy szczęście. Tam byliśmy 2 lata.
I stamtąd już do Australii.
Komisja z Australii, która szukała imigrantów. Oprócz tego były komisje także z Kanady, z Argentyny. Moja mamusia powiedziała, że musimy jechać tak daleko do Europy, jak się da, czyli do Australii. Nie chciała już przechodzić żadnej więcej wojny. Nie wybraliśmy Australię i trzeba było przejść przez badania medyczne, czy ktoś nie miał jakiejś choroby zaraźliwej itd., itd. No i w 1950 roku w lutym przywieźli nas do Australii. do Perth, a raczej do Fremantle. I tam znowu się zaczęły obozy takie przejściowe.
I pani wtedy już była nastolatką?
Miałam 13 lat, niecałe. I o tyle miałam szczęście, razem z 7 nas było chyba więcej, i chłopcy też. Po prostu byliśmy wzięci do szkół w Perth, jako boarders, czyli zamieszkani w szkołach.
Z internatem.
Tak, nasze matki musiały znaleźć pracę. Jaką pracę żądał, taką musiały wziąć. Moja mama miała bardzo wielkie szczęście. Trochę mówiła po angielsku, więc dostała pracę w Christian Brothers Grammar School jako wychowawczyni chłopców. Mój brat poszedł na studia po pracach na drogach daleko od Perth, tam gdzie wysyłali. Zachorował znowu na malarię, więc go przywieźli do Perth. No i zwolnili z kontraktu 2-letniej pracy. Janusz poszedł na uniwersytet i do kolegium nauczycielskiego i został nauczycielem, a potem pryncypałem.
Dyrektorem szkoły, tak?
Dyrektorem szkoły gimnazjalnej. Jego żona też przeszła przez takie same szkolnictwo, a ja zaczęłam uniwersytet w Perth i przyjechałam na olimpiadę. Poznałam mojego męża, który tutaj studiował medycynę, Andrzej Skarbek. Przerwałam studia, pobraliśmy się, no i potem 3 dzieci, a jak już dzieci były troszkę starsze, poszłam z powrotem na uniwersytet i skończyłam psychologię i studiowałam genetykę też. Także uważam, że nasze życie w Australii było bardzo udane.
Pani Zofio, a kiedy zaczęła pani swoją działalność w organizacji Sybiraków? A
więc Sybiracy jako stowarzyszenie już mają, licząc sobie, 26 lat. Akurat nie w 2007 roku byłam wybrana na prezesa i przyjęłam tą rolę i od tej pory jestem prezesem. Nazywamy po prostu Sybiraków.
Czym zajmuje się obecnie organizacja?
Wie pani, nie wiem, jak to się stało, ale mamy 48 członków, co jest naprawdę, trzeba się tym bardzo chwalić. Mamy chyba jakieś 8 osób jest z innych stanów. Z Sydney i z Adelaide mamy parę osób. 4 razy do roku mamy spotkania towarzyskie i mamy zawsze jakiegoś prelegenta lub także pokazanie filmów, które nas interesują. I raz do roku mamy główne zebranie w sierpniu, kiedy znowu wybierany jest już od paru lat ten sam komitet, ta sama prezes. Muszę się bardzo pochwalić, bo mamy 4 osoby młode z pokolenia z naszych dzieci i także jedną moją wnuczkę, którzy zapisali się do naszej organizacji. Organizacja jest otwarta dla Sybiraków lub ich potomstwa, gdziekolwiek się urodzili. Oprócz tego, ponieważ jestem też sekretarzem i skarbnikiem rodziny katyńskiej, a Krzysztof Łańcucki teraz jest prezesem, raz do roku w kwietniu mamy mszę świętą i obchody upamiętające właśnie ofiary Katynia i Sybiru. Dostajemy dotacje od Multicultural Commission, za które jesteśmy bardzo wdzięczni, bo mamy wydatki.
48 osób to jednak jest duże osiągnięcie i miejmy nadzieję, że coraz więcej do was będzie dołączać osób właśnie z tej drugiej lub trzeciej generacji Sybiraków.
Właśnie, pani, o to mi bardzo chodzi. Taki apel mam do wszystkich Sybiraków, jeżeli by mogli namówić swoje dzieci lub wnuków, żeby się załączyli. Mamy na przykład prelegentki, które są bardzo, bardzo młode, studiują. Jedna z nich, Grace Pundik, robi doktorat na temat jej babci, która zginęła na Syberii, więc to dla nas jest wielkie osiągnięcie, dla niej, ale dla nas wielki honor.
Gdyby się ktoś chciał z państwem skontaktować, jak to zrobić?
Chyba najlepiej do mnie zadzwonić na 03 94 228-1755.
Czy jesteście może gdzieś na stronie internetowej, na Facebooku?
Na internetowej stronie nie jesteśmy, jesteśmy na Facebooku.
No to czasami nawet ważniejsze.
A jesteśmy pod protekcją Federacji Organizacji Polskich w Wiktorii i muszę przyznać, że opiekują się nami bardzo dobrze.
Pani Zofio, ja pani życzę wszystkiego dobrego i jeszcze raz składam na pani ręce gratulacje z okazji odznaczenia, które pani otrzymała. Jest to krzyż ze Słańców Sybiru.
Krzyż jest piękny, pani Doroso, naprawdę piękny.
Trzeba by ten krzyż sfotografować i zdjęcie na Facebooku pokazać.
Bardzo dobry pomysł.
Wszyscy będą wiedzieli, no właśnie.
I potem dla wnuczek.
Taka kompletna dygresja. W ostatnich latach było nazwisko Skarbek. Ktoś, kto wygrał sporo pieniędzy w jakimś teleturnieju.
Tak, to jest mój najmłodszy syn, to jest moja najmłodsza latorość. Andrzej, mogę tylko powiedzieć tyle, że ma wspaniałą pamięć i bardzo dużo czasu spędza nad czytaniem, zna historię Polski. Czuję się Polakiem, zresztą wszystkie moje dzieci.
A proszę nam powiedzieć, nieco to był za teleturniej?
To był konkurs, który już się skończył. Nazywał się Millionaire's Minute. I to były po prostu pytania. Było trzech zawsze zawodników. I zaczęło się od tego, że można było wygrać 20 tysięcy. Ten, który był najlepszy, wygrał 20 tysięcy i mógł iść dalej. I tak Andrzej poszedł. I to jego sesje trwały przeszło miesiąc i pobijał po prostu wszystkich oponentów.
To była wiedza ogólna, tak?
Tak, z każdej dziedziny, czy australijskiej, czy międzynarodowej, czy sport, czy kino.
Dobrnął do samego końca, tak? Do tego miliona?
I doszedł do tego miliona, jedyny.
Gratulujemy z tego powodu również.
Dziękuję i muszę przyznać, że byłam bardzo z niego zadowolona, że cały czas powtarzał, że jest Polakiem. Ludzie do tej pory mi gratulują. Ten krzyż był wręczony przez panią konsul. Był wspaniały wieczór, ja bardzo dziękuję i pani konsul, i także federacji za tak przyjemny dla mnie wieczór.
Dziękuję za rozmowę pani Zofio i jeszcze raz gratulujemy.
Dziękujemy bardzo.